Patriotyzm. 83% dorosłych, 64% uczniów i aż 98% nauczycieli uważa się za patriotów. Osoby te najczęściej definiują patriotyzm jako miłość do ojczyzny, szacunek dla symboli narodowych, gotowość do walki za kraj i chęć wychowania dzieci w wierze katolickiej. Te same osoby deklarują się też w większości jako wierzące i praktykujące. Częściej też angażują się w działalność organizacji społecznych i prezentują postawę obywatelską, wyrażającą się na przykład w płaceniu podatków, przestrzeganiu prawa i korzystaniu z czynnego prawa wyborczego.
Szanowni Państwo, to taka krótka prezentacja multimedialna, właściwie pokazująca w pigułce oczywiście, czy pewne tylko aspekty badań, które przeprowadziliśmy i które opublikowaliśmy, udostępniliśmy właśnie w ramach Kongresu Pamięci Narodowej. Te badania dotyczą, tak jak wspominałem, różnych aspektów działalności państwa, społeczeństwa, narodu. Między innymi oczywiście dotyczą też właśnie organizacji społecznych i zaangażowania różnych osób w różnym wieku w działania społeczne, o czym zaraz oczywiście będziemy mówić. Szanowni Państwo, przed chwilą zakończyliśmy pierwszą debatę społeczną pod tytułem Sztafeta Pokoleń. Na tej debacie oczywiście mówiliśmy o przekazywaniu tej idei patriotyzmu poprzez kolejne pokolenia Polaków. Byli z nami weterani, działacze opozycji antykomunistycznej i przedstawiciele żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz młodzieży zaangażowanej w działalność społeczną. Teraz przeniesiemy się poza granicę, bo tamten temat głównie dotyczył oczywiście naszego kraju. Teraz przeniesiemy się poza granicę Polski i porozmawiamy sobie o roli organizacji polonijnych, ale też i rekonstruktorskich w przetrwaniu dziedzictwa narodowego. Połączyliśmy jakby dwa tematy, ponieważ te rekonstruktorskie kwestie, jak zaraz się przekonamy, łączą się właśnie z działalnością polonijną czy Polaków poza granicami obecnego państwa polskiego. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim powitać naszych panelistów na tym spotkaniu, ale także i weteranów oraz osoby represjonowane podczas II wojny światowej. Witam również oczywiście działaczy opozycji antykomunistycznej. Jest z nami pani pułkownik Stanisława Kociołowicz, pseudonim Iskierka, gość honorowy całego kongresu. Witamy raz jeszcze panią pułkownik, która przed chwilą siedziała tutaj na tych fotelach i nam opowiadała o swojej trudnej historii. A wśród panelistów pragnę przywitać panią Agnieszkę Bogucką, prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia, oczywiście Wspólnota Polska. Witamy. I w kolejności witamy pana Adama Czajkę z grupy rekonstrukcji First to Fight, który przybył do nas specjalnie z Londynu na tę debatę i na Kongres Pamięci Narodowej, także witamy bardzo serdecznie. Witamy Tomasza Karasińskiego, dzisiaj reprezentuje grupę historyczną Zgrupowanie Radosław, ale jest to również działacz opozycji antykomunistycznej, tak, też działał w podziemiu w latach 80., ale również działacz społeczny obecnie. Witamy Dionizego Krawczyńskiego, przybył do nas jako komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, ale jest rekonstruktorem, również działaczem społecznym, też działał w opozycji antykomunistycznej, tak się złożyło. No i witam przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, oprócz mnie oczywiście, bo tak wyszło, że prowadzę panel, ale zaraz to wytłumaczę. Witam panią Marzenę Kruk, dyrektor archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. A ja w swojej skromnej osobie, poprzednio panelista, teraz prowadzący, miał prowadzić ten panel Stefan Thompson, niestety z powodów zdrowotnych musiał zostać dzisiaj w domu, nie mógł się dzisiaj z nami pojawić, za co przepraszam i oczywiście żałuję, że nie mógł poprowadzić tego panelu. Tak jak wspominałem, będziemy dzisiaj rozmawiać o kwestiach polonijnych, o kwestiach zaangażowania, ale też przekazywania historii poza granicami Polski, ale też i angażowania Polaków i Polonii w Polsce, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie upowszechniania, podtrzymywania tradycji patriotycznych, czy upowszechniania historii Polski i kultury. polskiej. Pani Agnieszka Bogucka wiele, wiele lat działa w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Sama Wspólnota Polska już od ponad 30 lat właśnie kultywuje tę kulturę i historię Polski poza granicami Polski, wśród Polonii, wśród Polaków poza granicami Polski. Działa też tutaj w kraju. Między innymi oczywiście też dba o kwestie praw Polonii i Polaków poza granicami, przede wszystkim na wschodzie, o czym może zaraz się tutaj więcej dowiemy. Także pani prezes, krótkie pytanie. Jak pani tutaj definiuje właśnie te role organizacji polonijnych w przetrwaniu tego dziedzictwa narodowego?
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, temat jest tak szeroki jak rzeka Wisła, która tutaj płynie obok. Naprawdę mam bardzo wielkie dylematy, o czym najważniejszym powiedzieć. Bo również zetknęłam się w swojej już rzeczywiście wieloletniej działalności w kontaktach z Polonią i Polakami poza krajem. Przede wszystkim w kraju z zupełną niewiedzą o tym, czym jest Polonia, jaka jest, jak duża jest. Ostatnio padło hasło, jest nas 60 milionów, 40 niecałe w kraju, a reszta poza granicami. Nasze losy spowodowały, że od końca XVIII wieku, kiedy Polska utraciła państwowość, przez kolejne próby odzyskania niepodległości, odzyskania państwa, przez kolejne powstania narodowe były mniej więcej co dwa pokolenia powstania narodowe, które kończyły się tragicznie i które powodowały egzodus z ziem polskich. I właściwie w Europie te grupy Polonii, czy Polaków najpierw, a później Polonii, dotyczą całej zachodniej Europy. Przy czym, jak państwo pamiętacie i wiecie, największy egzodus z ziem polskich nastąpił w wyniku działań II wojny światowej. Począwszy od września, ewakuacji ogromnych grup ludzi w mundurach, żołnierzy, którzy chcieli dalej walczyć i widzieli, że pozostanie w kraju jest beznadziejne, poprzez deportacje na Syberię, które potem przyniosły dzięki Bogu szansę utworzenia Armii Polskiej na wschodzie generała Władysława Andersa. Ogromne rzesze ludzi znalazły się poza krajem. Wynik II wojny światowej spowodował, że większość z nich nie wróciła do Polski. Bo gdzie mieli wracać żołnierze kresowi, którzy pochodzili ze wszystkich miejscowości na Kresach? Ja w tej chwili mówię przez łzy, bo przez to, że miałam szansę od właściwie już w latach wczesnych 90. z tymi ludźmi się kontaktować, miałam zaszczyt znać bardzo wielu ludzi, łącznie z panem prezydentem Kaczorowskim, który był bliskim współpracownikiem pana profesora Andrzeja Selmachowskiego i którego miałam zaszczyt poznać, tak jak również jego żonę. Proszę państwa, straciliśmy poza krajem, pozostało ponad 2 miliony ludzi w wyniku działań II wojny światowej i to była autentyczna elita. Począwszy od ziemian, arystokracji, poprzez oficerskie kadry, bardzo liczne. I ci ludzie musieli poza krajem stworzyć alternatywę niepodległej Rzeczypospolitej. Oni przechowali pamięć niepodległości. I tutaj dzisiaj mi się zwróciłam uwagę na kilka osób, które przyjechały z terenu Anglii, które są kolejnym pokoleniem i które świetnie mówią po polsku i znają polską tradycję, choćby te piosenki, które ta dziewczyna zaśpiewała przy poprzednim spotkaniu, w poprzednim panelu, prawda? Urodzona na obczyźnie, świetnie mówiąca po polsku i wiedząca, czująca atmosferę tej sali. Więc proszę państwa, jak mówić o tym, jak tytuł jest naszego spotkania, rola organizacji polonijnych w przechowaniu dziedzictwa narodowego. Tak jak wspomniałam, emigracja przechowała niepodległą Rzeczpospolitą. Przechowali do końca 89 roku działał rząd emigracyjny. W tym towarzystwie nie muszę tej historii opowiadać. Niemniej jednak Właśnie mój mentor, pan profesor Andrzej Stelmachowski, był pomysłodawcą przekazania insygniów przez pana prezydenta Kaczorowskiego wybranemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Kiedyś pan prezydent Kaczorowski powiedział mi taką rzecz, którą myślę, że powiedział dlatego, że chciałby, żeby to przeniknęło do wiedzy publicznej. Że przekazując insygnia domagał się przywrócenia choćby na jeden dzień konstytucji kwietniowej, ponieważ rząd PKWN-u to był prosty zamach stanu. Lech Wałęsa wtedy powiedział, nie zgadzam się, jak nie chcecie, to zabierajcie sobie te insygnia. I te insygnia teraz są takimi obiektami muzealnymi, jak państwo wiecie. Więc ja chcę powiedzieć, że ta emigracja tak liczna, która rozproszyła się po wielu kontynentach, od Wielkiej Brytanii przez Francję, przez Amerykę Północną, a nawet Południową i Australię, do której wypłynęło bardzo wielu żołnierzy. Oni musieli lasy karczować, żeby się tam osiedlić. I dziś ich spuścizna jest bodajże czy nie najbardziej bogata z tych wszystkich, a zupełnie nam nieznana, tak odległa wyspa Australia, gdzie tak wielu naszych rodaków tam zostało. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że te grupy emigracyjne utworzyły szereg organizacji. Po pierwsze, oprócz struktur rządowych, To było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, które założyło 260 tysięcy wojska z rodzinami w 1946 roku. Ta organizacja miała swoje krajowe również jednostki. Dlaczego o nich mówię i na nich zwracam uwagę? Dlatego, że oni wzięli na siebie nie tylko tę walkę, którą skończyli z takim tragicznym dla nich wynikiem, to oni wzięli na siebie właśnie to zadanie, o którym mówimy, przetrwanie dziedzictwa. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, tak liczna bardzo organizacja, założyła bardzo wiele domów kombatanta w wielu miejscach, w których się osiedlili, w wielu miastach Wielkiej Brytanii, ale także właśnie we Francji, choćby w Paryżu. Taki dom do dzisiaj istnieje i zresztą trudne są z nim problemy. Tak wiele też tych domów powstało na terenie Australii. Oni wzięli na siebie ciężar zorganizowania razem z Polską Macierzą Szkolną, która odbudowała się, że tak powiem, z inicjatywy tych emigrantów, również równolegle do SPK. I SPK wzięło na siebie ciężar finansowania, organizowania szkół sobotnich. W tych szkołach sobotnich uczyły się takie dzieci, jak właśnie dzisiaj ta dziewczyna, która śpiewała piosenkę. To już kolejne pokolenie. Urodzić się na obczyźnie i wychować dzieci jeszcze, bo to już pewnie trzecie pokolenie, do języka polskiego i do jakiejś choćby elementarnej wiedzy o polskiej kulturze, to jest naprawdę duże, duże zadanie. Ja na przykład mam taką przyjaciółkę w Paryżu, która prowadzi, proszę państwa, stowarzyszenie Kresy we Francji. Wyobrażacie sobie Kresy we Francji. Ona skupiła wokół siebie grupę ludzi, którzy po prostu mają kresowe korzenie. I oni pielęgnują pamięć Kresów, uczą ludzi o Kresach, ale też i o Polsce. Organizują wyjazdy na Kresy. To są ludzie, którzy są z kolejnych pokoleń, ale ona założyła szkołę przy świętej Genowefie tylko po to, żeby swoje córki wychować do polskości. I rzeczywiście jej się to udało. Ale była bardzo brutalna i mówiła, że jak wchodzą do domu i jak ona mówiła, szczekają po francusku, to mają wyjść, zamknąć drzwi i wejść jeszcze raz i mówić po ludzku. I proszę państwa, nie chcę przedłużać mojego wystąpienia, bo państwo tutaj mają również bardzo ciekawe informacje, ale chcę powiedzieć, że emigracja i te XIX-wieczne fale emigracyjne i ta ostatnia ukształtowała na emigracji bardzo wiele placówek naukowych, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Światową Radę Badań nad Polonią, zakładano no, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Biblioteka Polska w Chicago, Muzeum Polskie w Ameryce, które się mieści w Chicago, Muzeum w Rapperswil w Szwajcarii, Bibliotekę Polską w Paryżu. Chaotycznie w tej chwili mówię, bo mam presję czasową, ale chcę, żebyście Państwo wiedzieli o tym, że według mojej wiedzy, o co żeśmy zabiegali przez całe lata, sekwencja nauczania o emigracji, o Polonii, o dokonaniach polskiej emigracji w polskiej edukacji póki co nie istnieje. Zabiegam o to, żeby na przykład młodzież, tak jak robią nauczyciele, którzy przy poprzednim panelu mówili o tym, jak starają się dzieci budzić do pewnych zadań, to uważam, że spuścizna emigracji w szerokim tego znaczeniu na terenie choćby Europy, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, w miastach brytyjskich jest do tego, żeby młodzi Polacy ją znali, żeby ją poznawali, dlatego że to jest też budowanie patriotyzmu i budowanie takiej ogromnej odpowiedzialności za swoje korzenie, za swoją spuściznę kulturową. I tu chcę powiedzieć, że ta wojenna emigracja, tak skrzywdzona, tak niesprawiedliwie przez los potraktowana, bo chcę podkreślić z całą mocą, że ta emigracja wojenna nie planowała żadnego wyjeżdżania z kraju. Oni zostali po prostu banitami, nie ze swojej winy. I oni zdali egzamin przechowania pamięci, przechowania tradycji, ratowania, że tak powiem, od utraty tych pokoleń. Nie wszystkim się udało, bo to jest normalny proces. Jak robiłam zjazdy razem z Muzeum Powstania Warszawskiego, zjazdy emigrantów powstańców, grupa szczególnie zapomniana i zamilczana przez władze PRL-u, ale i przez III Rzeczpospolitą. Na koniec powiem króciutko, że na prośbę generała, późniejszego generała, wtedy kiedy wrócił do kraju, był kapitanem. Janusz Brochwicz-Lewiński z batalionu Parasol, pseudonim Gryf. Przepiękna postać, kawaler orderu Virtuti Militari. Gdybyście Państwo, gdybym miała kiedyś możliwość opowiedzieć, jak był tu przyjęty, to było coś strasznego. Nie był po prostu... Szereg osób robiło wszystko, żeby do kraju nie wrócił, a on po prostu się uparł i postanowił wrócić do kraju w wieku 82 lat. I tacy byli ci emigranci, ale przyjeżdżali na okrągłe rocznice. Ja byłam współorganizatorem właśnie we Wspólnocie Polskiej 60. rocznicy, 65. No i 70. To już były niedobitki, ale 65. to jeszcze przyjechało około 320 weteranów. Wszyscy już z opiekunami, bo już byli bardzo słabo mobilni, powiedziałabym, wiek po prostu. I proszę Państwa, nikt w ogóle nie był zainteresowany spotkaniami z nimi. Oni tonęli w tym tłumie weteranów, którzy przyjeżdżali z całej Polski i niestety ubolewam nad tym, ale nie dano im szansy właśnie kontaktu z młodym pokoleniem i opowiedzenia o sobie, choćby zrobienia zdjęcia. Więc to wszystko jest jeszcze przed nami. To wszystko jest do zrobienia, bo ich już prawie nie ma. To są jednostki, które przeżyły i już nie mogą do kraju przyjechać, ani nawet się spotkać. Ale dlaczego o nich wspominam? Bo oni się strasznie wstydzili tego, że ich dzieci, właśnie z którymi przyjechali ostatni raz, nie znały polskiego przeważnie. Dlatego, że powstańcy warszawscy jakby nie weszli w to środowisko SPK-owskie. Oni tworzyli trochę inne grupy. I bardzo się tego wstydzili. Ja im tłumaczyłam, to nie jest wasza wina. To jest normalny proces, że dziecko, które chodzi do szkoły z obcym językiem nauczania, dziecko, które chodzi, wnuk, który już zupełnie wsiąkł w tamto środowisko miejscowe, niestety nauczenie się języka polskiego i utrzymanie ich przy polskości udaje się tylko kobietom, mężczyznom raczej prawie nigdy. I tyle chciałam powiedzieć i jeszcze raz kładę na serce, żebyśmy wreszcie zaczęli o tej emigracji opowiadać, tak jak o krajowych weteranach, których kochamy, którymi się zachwycamy, jest dla nas honorem im podać rękę, to moim zdaniem obowiązek środowisk patriotycznych jest również wrócić do tego tematu. Dziękuję.
Dziękujemy. Tak, zasłużone brawa. Dziękujemy pani prezes, dlatego właśnie jest ten panel chociażby i Kongres Pamięci Narodowej. Generała niestety nie zdążyłem poznać, ale pamiętam, jak pani prezes pilnowała, żebyśmy się spotkali, a niestety nie udało się. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani prezes tutaj wspominała, no to urwanie tych więzów między emigracją a tutaj Polakami mieszkającymi i tym kolejnymi pokoleniami Polaków, które tutaj się już rodziły, no to jest duży uszczerbek na naszej tradycji, na naszym dziedzictwie właśnie narodowym, o którym dzisiaj mówimy. Chociażby w moim przypadku też mówiliśmy właśnie na poprzednim panelu o tym sztafecie pokoleń. Wspominałem o moim tacie, ale też wspominałem o moim pradziadku, który walczył w Powstaniu Warszawskim i który został wywieziony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego do Niemiec, do południowych Niemiec i nie wrócił do Polski i tam został, tam zmarł i tam spoczywa. No i no, moja rodzina już oczywiście później urwała z nim kontakt tam w latach 60., 70., no już tam władza komunistyczna nie pozwalała już na pewne kontakty i no, jakby czuję to do dzisiaj, tak, ten brak na przykład wiedzy nawet w mojej rodzinie na temat mojego pradziadka, który walczył w Powstaniu Warszawskim, a którą to wiedzę sam musiałem odkrywać, więc takich przypadków na pewno jest wiele. Wiesz, rzeczywiście ta nauka języka, pani, o której tutaj nauce pani prezes wspominała, i będziemy mogli zaraz się przekonać tutaj już bezpośrednio od pana Adama, jak to u niego było, jeżeli chodzi o emigrację, bo przyznam szczerze, nie znam aż tak dobrze życie rusu pana Adama. Niedawno się poznaliśmy, najpierw telefonicznie, teraz osobiście. Także właśnie, panie Adam, jak to było...
Przepraszam, czy ja mogę jeszcze tylko jedno słowo, jeszcze o czymś ważnym zapomniałam, że te rodziny tych weteranów mają fantastyczne archiwa. I trzeba o tym pomyśleć.
To prawda, ja mam jeden dokument, tylko przyznam szczerze, list do mojej prababci. Tak, ale rzeczywiście te archiwa są bardzo, bardzo, bardzo na pewno obszerne, ale zaraz będziemy o tym na pewno mówić. Panie Adamie, właśnie jak to u pana było z tą tradycją na przykład narodową, z językiem polskim, z nauką? Od kiedy pan jest poza granicami Polski? Bo trzeba pan tam urodzić, przyznam szczerze, że nie zrobiłem niestety researchu z tego względu, że nie miałem prowadzić tego.
Ten research taki trochę, ale to może ja to wszystko wyjaśnię.
Ale znam pan oczywiście ze względu na działalność już później społeczną. Także panie Adamie, jak to u pana wyglądało?
Przede wszystkim dziękuję IPN-owi za zaproszenie naszej grupy, no bo ja jestem jako przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej First to Fight i czujemy naprawdę się zaszczyceni, pokazane, że takie, że warto, że ktoś nas słucha, tak? Przepraszam, jak pani wcześniej tutaj powiedziała o tym, że bardzo dobrze mówią po polsku, taka moja reakcja, bo ja jestem z Anglii, ale ja jestem tą ostatnią emigracją, można powiedzieć, ekonomiczną, czyli w latach 2000 wyjechałem, czyli cała edukacja i to wszystko to było w Polsce, także dlatego może tak dobrze mówię po polsku. I mam nadzieję, że nie będę używał za dużo angielskich słów. A propos tej rekonstrukcji, zanim przede wszystkim odpowiem na pytanie, to chciałbym powiedzieć, że wyjaśnić, że rekonstrukcja, jak niektórzy sobie myślą, że to jest takie przebieranie się w mundur i latanie z karabinem po polu, i tak to wygląda. No niestety tak to nie jest, bo... Znaczy, niestety, no bo im dłużej się jest tym wszystkim, to właśnie bardziej zaczyna interesować to od podszewki. Ja to jeszcze miałem, że spotkałem tych weteranów tak jakby naprawdę tą żywą historię, tak? Jak ja powiedziałem do mojego syna, mówię, ty miałeś to szczęście, że jak miałeś roczek, to byłeś na kolanach u pana takiego Franciszka Szuty, niestety już nie jest wśród nas, a to był Tobruczczyk. Ja mówię, no... Już ich nie ma prawie, tak? To jest, my mamy tak jakby ostatnie pokolenie, które jeszcze może z nimi na żywo rozmawiać. Ale ta rekonstrukcja właśnie większość polega na tym, że więcej jest spędzanie tak naprawdę w książkach i przeglądanie dokumentów i wszystkiego, bo to nie jest przebieranie się, no bo to jest studiowanie tego, jak to się mówi, bo my przede wszystkim pokazujemy tego prostego żołnierza, czyli nie generałów, nie oficerów, oczywiście niczego im nie ujmując, ale my chcemy pokazać tych, którzy to byli młodzi chłopacy tak naprawdę na tej wojnie i jak to było, dlaczego i jak, no i jak to się mówi, nie samą bitwą człowiek żyje, tak? Dlatego też staramy się pokazać, co się działo pomiędzy tymi bitwami, czyli jak oni trenowali, jak ten ich obóz wyglądał, co oni robili. A jeśli można powiedzieć właśnie, że młodzież, która przychodzi, bo jak pokazujemy, robimy na takie, to są te, tak jak tu w Polsce też są te rekonstrukcje pokazywane i zdarza się, że przychodzą Polacy, naprawdę też sporo Polaków przychodzi, z czego, i oni zaczynają się pytać, a polskie wojsko, jak fajnie. No i jak oni to wszystko widzą, to zaczynają się pytania. No i można powiedzieć, że grupy rekonstrukcyjne są takim pierwszym krokiem, żeby zainteresować może tą młodzież historią. Ja wiem, że to może trochę nieskromnie będzie, no ale tak to jest właśnie, tak? A jeśli zauważymy, że młodzież dzisiaj, no ile z nich tak naprawdę czyta książki? Jak ja bym komuś dać jakiemuś młodemu chłopakowi książkę Monte Cassino Malfiora Wankowicza, żeby dał do przeczytania, żeby się zainteresował historią, no to życzę szczęścia, bo naprawdę jest fantastyczna książka, ale ją się naprawdę, żeby to czytać i ją do końca zrozumieć, to ja już ją czytałem dwa razy i tak naprawdę jak ją trzeci raz czytam, to jeszcze będzie dużo brakowało. A właśnie to my, jako grupa rekonstrukcyjna, która pokaże, no to jest ten mundur, to jest ta naszywka, to jest ten karabin, a pokażemy też tak, że jak oni trenowali, jak jakąś walkę z bagnetem, czy pokażemy te regulaminy, co oni robili, co oni pili. Zresztą nasza słynna próba zrobienia tobruku i picie herbaty z solą. No proszę spróbować kiedyś. No to szacun dla tych weteranów, którzy to musieli przejść po prostu.
A dajecie próbować osobom, które przychodzą na wasze rekonstrukcje w Anglii?
No, oczywiście, właśnie mamy, to jest taka nasza przy okazji pozahistoryczna, że przynosimy ten polski chleb i ten słynny polski smalec, prawda? No. W Anglii, Anglicy to ciężko, ale pokazanie tym może właśnie bardziej młodym Polakom, którzy, co to jest ten smalec, bo ci młodzi nie wiedzą tego, tak? Także no i... Człowiek zgubił teraz temat, co powiedzieć. Także nie, może ja przekażę dalej.
Jasne, to, tak. No, pozostaniemy przy rekonstrukcjach jeszcze jakiś czas, to będzie można oczywiście coś dodać, panie Adamie. Dwie osoby kolejne, które zajmują się rekonstrukcją, ale jak wspominałem na początku, nie tylko. Tomasz Karasiński, oprócz tego, że właśnie rekonstruuje najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski, głównie oczywiście związane z powstaniem warszawskim. No i przy tym powstaniu warszawskim byśmy chwilę zostali, ponieważ jest Tomasz Karasiński też współtwórcą czy twórcą takiego społecznego, mogę tak to chyba powiedzieć, Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, które znajduje się w niezwykle historycznym miejscu w Warszawie, o czym zaraz mam nadzieję, że tutaj Tomasz nam powie więcej. Natomiast ja tutaj troszeczkę jakby rozszerzę to pytanie, bo nie o samo muzeum mi chodzi, tylko o próby właśnie zainteresowania tą historią turystów, może turystów zagranicznych przede wszystkim oczywiście, jeżeli miałeś taką okazję. Jeżeli nie, to co byś radził właśnie tutaj na miejscu nam wszystkim oczywiście i społecznikom, ale też i urzędnikom państwowym, może z twojego doświadczenia, jak ich zainteresować no w kontekście właśnie Powstania Warszawskiego, o którym na pewno wiesz najwięcej.
Może powiem inaczej. Niekoniecznie naszą grupę powinno się nazywać rekonstruktorami. Od tego trzeba zacząć. Jesteśmy pasjonatami historii. Natomiast to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest w mojej ocenie przekazanie pewnych emocji. Ja przypomnę Państwu może takie zdarzenie, które miało miejsce 20 lat temu, wtedy jeszcze jako bardzo młody człowiek, dużo młodszy obecnie niż obecnie. Byłem w grupie, która odtwarzała nie powstanie warszawskie, natomiast epokę napoleońską. Mieliśmy to szczęście, że pojechaliśmy wtedy do Wilna. Była duża uroczystość, podczas której chowaliśmy naszych żołnierzy poległych w walkach o Wilno w 1812 roku. I mieliśmy honor przejść w mundurach francuskich, ale i z francuskim sztandarem z napisem Régiment de Polonais przez ostrą bramę. Postanowiliśmy, że ten sztandar tam zostanie poświęcony. Ja miałem ten honor być chorążym sztandaru. Pochyliłem sztandar w ostrej bramie. Wchodziliśmy w ostrą bramę z warszawianką na ustach. Słyszeliśmy z tłumu, kto wy? Polacy. My też Polacy. Widziałem te łzy wśród Polonii i te mniej więcej półtorej godziny, które żeśmy spędzili kawałeczek za Ostrą Bramą, nie mogąc się oderwać od naszych rodaków, którzy tam mieszkają. To są emocje, które są najważniejsze przy przekazywaniu historii. Opowiadanie historii ludzi, których już często nie ma, których żeśmy znali, którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać, o których słyszeliśmy od rodzin, o których czytaliśmy książki, o których wiemy trochę więcej, bo to jest kluczem chyba do przekazania historii młodemu pokoleniu. Ja pamiętam kilka takich zdarzeń z historii stowarzyszenia, kiedy młody chłopiec zwraca się do mnie, mówi: Tomek, słuchaj, jest pogrzeb jednego ze znanych kombatantów, był to Stasio Sieracki-Świst, żołnierz batalionu Zaśka. Mówi: słuchaj, ja przyjadę do Warszawy, chłopak mieszkał w Częstochowie. Ja mówię: słuchaj, ale ty masz maturę na głowie, za chwilę zaczynasz nowe życie. Tak, ale dla mnie honorem jest stanąć w poczcie sztandarowym. Więc mówię, te emocje okazuje się, że są najważniejsze. I oddziaływanie tych młodych ludzi na swoich rówieśników jest niesłychanie ważne. Przez 18 lat, od kiedy istnieje Stowarzyszenie Grupa Historyczna Radosław, zbieraliśmy pamiątki. Zbieraliśmy pamiątki po nich. Staraliśmy się pozyskiwać je z różnych źródeł, również na aukcjach, również poza granicami kraju. Staraliśmy je zabezpieczać po to tylko, żeby gdzieś nie zginęły w tej masie przedmiotów, dokumentów, które no niestety, ale wyjeżdżają z naszego kraju, są przedmiotem handlu na różnych portalach aukcyjnych. Stworzyliśmy muzeum, które dzisiaj ma kilkadziesiąt tysięcy już eksponatów związanych z Powstaniem Warszawskim, ale nie tylko z Powstaniem Warszawskim. Ale staramy się w tym muzeum trochę inaczej opowiadać historię powstania. Przede wszystkim przez historię ludzi. Bo przecież ci ludzie służyli niepodległej Rzeczpospolitej. Ich pamiątki również mają służyć następnym pokoleniom. Takie jest zadanie i taka jest misja muzeum, które stworzyliśmy w budynku bądź co bądź chyba najbardziej znanym w Warszawie, jeżeli idzie o ikonę Powstania Warszawskiego, w budynku Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej na skrzyżowaniu z ulicą Daniłowiczowską. Miejsce szczególne, bo opowiada historię ciężkich walk przez cały miesiąc powstania, opowiada historię jednego z najmłodszych uczestników powstania, kaprela Witolda Modelskiego, warszawiaka, żołnierzy batalionu Zaśka, którzy przebijali się z tego gmachu górą przez Ogród Saski. Mieliśmy możliwość spotkania się z rodzinami, możliwość spotkania się jeszcze z uczestnikami walk. Dzisiaj większość ich już nie żyje niestety. Natomiast poznaliśmy naprawdę niesamowite historie. Historie bardzo emocjonujące, opowiadające o losach tych ludzi. A również spotykając się z osobami, które powierzały nam te pamiątki, spotykaliśmy się z ciekawymi historiami. Czasem niestety bardzo smutnymi, kiedy pamiątki trafiały na przysłowiowy śmietnik. Znacie Państwo historię pamiątek po panu Eugeniuszu Tyrajskim, ale takich przedmiotów jest u nas sporo, które bez żadnego kontekstu trafiały na przysłowiowe wysypisko. Dopiero po przeczytaniu czasem pamiętnika, czy takich zbitek, kilku kartek, udało się odzyskać nazwisko, pseudonim, stopień. Czasem zaskoczeniem było to, że ten żołnierz był kawalerem Krzyża Virtuti Militari, Krzyża Walecznych. Był jednym z tych nielicznych, którzy ocaleli z Powstania Warszawskiego. Jeden z tych, który później płacił również bardzo słono za swoje oddanie ojczyźnie. To jest naprawdę niesamowite, że możemy tą historię dzisiaj opowiedzieć właśnie młodym ludziom. Stowarzyszenie liczy obecnie około 60 osób i przychodzą młode osoby, które właśnie uczą się w ten sposób historii, uczą się przez swoich bohaterów. Nie zajmujemy się tylko oczywiście Powstaniem Warszawskim, zajmujemy się również historią żołnierzy niepodległościowego podziemia, zajmujemy się również historią żołnierzy 20 roku i Legionów. No bo trudno opowiadać historię rocznika Kolumbów bez pokolenia ich ojców, bez pokolenia ich rodziców, którzy walczyli o niepodległość.
Właśnie, te dokumenty to jest bardzo, bardzo, bardzo taka smutna historia, o której tutaj Tomasz wspominał. rzeczywiście tony, no nie, jeżeli mogę powiedzieć, dokumentu na śmietnik zostały wyrzucone przez bliską osobę zmarłego kombatanta, którego zresztą osobiście znałem, jak byłem wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego. I to jest też problem właśnie w rodzinach, tutaj też pani prezes trochę wspominała, że nie zawsze jest komu przekazywać no, tę pałeczkę sztafety pokoleń, o której wcześniej rozmawialiśmy na poprzednim panelu. Nie każdy kombatant, nie każdy działacz społeczny, działacz opozycji antykomunistycznej ma komu przekazać te tradycje walk o niepodległość, ta imponderabilia, o której tu już wspominaliśmy wcześniej. Ja mam to szczęście, że mam ten dokument w zbiorach mojej mamy, bo to pradziadek był dziadkiem mojej mamy. I część nas młodych, powiedzmy już tamte pokolenie urodzone po 90 roku, ma to szczęście, że rzeczywiście tego bakcyla historycznego i o tę tradycję dba. I tutaj jeszcze, bo powoli dochodzimy do tego tematu właśnie a propos dokumentów. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj już Dionizego zapytać, Krawczyńskiego, komendanta marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. No ale też użyję jednak tego słowa, rekonstruktora. Nie? Dobra.
Znaczy nie, używaj.
Dobra, dzięki.
Czekaj na odpowiedź.
Dobra, więc tutaj rzeczywiście a propos aspektów marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, no bardzo, bardzo, marsz z bardzo dużą, długą tradycją. Przed wojną już ta tradycja się rozpoczęła. Marsz oczywiście upamiętnia wyjście pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego z podkrakowskich wtedy oleandrów 6 sierpnia 1914 roku. No nie będziemy tutaj akurat przytaczać historii, zachęcam oczywiście. Chodziło oczywiście o walkę o niepodległość, pierwszą oficjalną walkę o niepodległość Polski podczas I wojny światowej, pierwszą po powstaniu styczniowym. Właśnie, marsz pierwszej kompanii kadrowej przed wojną bardzo zaangażował młode osoby tutaj w kraju. Po wojnie naturalnie niestety ta tradycja została przerwana, później odrodzona na fali karnawału Solidarności. Brałeś chyba już w tym udział, jeżeli nie, to mi tutaj zaraz sprostujesz mnie, ale ja chciałbym ten wątek jednak poruszyć już obecny, bo no, moje pierwsze uczestnictwo w marszu to był 2014 rok, to już stulecie wyjścia pierwszej kompanii kadrowej, gdzie spotkałem naprawdę wielu Polaków spoza granic, nawet z Kanady, Polonie, z dziećmi rodzice przyjeżdżali, żeby wziąć udział właśnie w tym marszu, w stulecie wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Jakbyś mógł właśnie nieco więcej o tym fenomenie tego marszu, o tej idei powiedzieć, dlaczego aż z Kanady tutaj przyjechali na ten marsz, co byś mógł jako wieloletni uczestnik tego marszu powiedzieć, jak zarażać właśnie tę Polonię, tutaj ją zapraszać na te wielkie uroczystości.
Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że na tym panelu dach jest zamknięty, bo tak jak jechałem do Warszawy, to się zastanawiałem, czy dach zamkniecie na stadionie. To tak dla rozluźnienia. Otwarty? Czyli tego się bałem. Wbrew pozorom ja będę kontynuował myśl Tomka.
Proszę bardzo.
Bo to jest naprawdę ogromne uproszczenie, że my jesteśmy rekonstruktorami i wkładamy mundury albo jakieś tam uniformy po to, żeby sobie pobiegać. Tak naprawdę to jest ten finał tego wszystkiego. Tomek już o tym opowiedział. Te wszystkie nasze stowarzyszenia wykonują ogrom pracy poszukiwawczej przy pełnym szacunku dla IPN-u, której IPN nie robi, bo nie może się zajmować wszystkim.
My ale wspieramy.
Ale tak. My dokładnie na tej samej zasadzie podjęliśmy decyzję, kiedy powstawało nasze stowarzyszenie, mówię w tym momencie o Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych Jodła 13 lat temu, którego celem było przypomnienie wydarzeń w okręgu Kielce, czyli od Sosnowca po Kozienicę, od Częstochowy po Sandomierz. I my nie mieliśmy takiego miejsca jak Warszawa, bo nam w międzyczasie zabrano więzienie na ulicy Zamkowej. I te 13 lat temu uznaliśmy, że najlepszą formą do przekazywania nie tylko młodym ludziom, ale generalnie wszystkim informacji o działalności i strukturach Polskiego Państwa Podziemnego jest strona internetowa. Jesteśmy jedną z niewielu stron internetowych w kraju specjalizujących się w historii Armii Krajowej od 1939 roku. Ale co więcej, dlaczego ja o tym opowiadam, bo mnie zaraz pytacie, jaki to ma związek z Polonią. Traktujemy to jako źródło i mamy podstawy twierdzić, że tak jest. I dam Państwu bardzo prosty przykład. u podnóża Zamku Chęcińskiego, znanego zapewne Państwu chociażby z najsłynniejszych polskich filmów historycznych. Od lat organizujemy widowisko historyczne. My celowo nie nazywamy go rekonstrukcją, bo nie odtwarzamy bardzo dokładnie tamtych wydarzeń, bo one są w innych miejscach. Natomiast scenariusz i narracja dokładnie opowiada o wydarzeniach z jakichś miejsc. Po którymś z tych wydarzeń podeszły do nas dzieci właśnie z Chęcin z bardzo prostym pytaniem. Proszę pana, poprosimy o scenariusz tego widowiska, bo w szkole zadano nam pytanie i mamy przykaz opisać historię jednej z akcji i oni oczywiście nigdzie tego nie mogli znaleźć. Okazało się, że nasza strona i nasze widowiska są taką podstawą, ale co więcej, my utworzyliśmy taką troszeczkę inną stronę pod nazwą Mapa Pamięci, która potrafi każdy z was może dziś znaleźć na normalnej goglowskiej mapie miejsca, w których faktycznie te wydarzenia miały miejsce. Jest ich na terenie okręgu Kielce. Robimy to samodzielnie. Znaczy tak, 15 czerwca, kiedy będzie czwarta edycja konkursu, będzie ich 600. 600 kotwic umieszczonych na mapie, gdzie jesteście w stanie Państwo znaleźć miejsce zrzutowiska, co do którego niektórzy mówią, że nie było. My dzięki szperaniu po dokumentach dotarliśmy do tego, gdzie umieściliśmy to miejsce. I teraz zdradzę Państwu pewną słodką tajemnicę, bo będziemy sobie mówili, ile osób chodzi na marsz. To też jest powiązane w kolejnych trzech edycjach konkursu bazującego na tej mapie pamięci brało udział po 1500 osób, które odwiedzają te miejsca fizycznie, bo dzięki technologii jesteśmy w stanie, żeby oni zdobyli punkty, to muszą się tam zalogować. Przez wiele lat fenomenem było, że zwycięzcy odwiedzali wszystkie miejsca. W ubiegłym roku zwycięzcą była pani porucznik z Wojsk Obrony Terytorialnej, z Brygady Świętokrzyskiej, prywatnie nasza koleżanka, która ze swoimi dziećmi pędziła po województwie, żeby te miejsca odwiedzać. I to jest ten sposób na to, żeby pokazywać tą historię. Dlaczego ja o tym mówię w przypadku kadrówki? Bo na kadrówce, które kiedy 4 lata temu rozmawiałem z generałem Kukułą i proponowałem udział żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej w marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, to ja powiedziałem bardzo jasno: panie generale, w 1914 roku kadrówka stała się kuźnią kadr przyszłego Wojska Polskiego. Oczywiście nie w sposób dosłowny, ale w przenośni chciałbym, żeby teraz kadrówka była taką swoistą kuźnią kadr Wojsk Obrony Terytorialnej. I żołnierze z WOT-u od tych 4 lat udział w marszu biorą z powodzeniem i swoją postawą potrafili zarazić innych. Bo pewnie nie zdradzę tajemnicy, może moim kolegom z kadrówki, którzy tam sobie cichutko siedzą, bo w tym roku prawdopodobnie wiedzeni tym, że żołnierze w oliwkowych beretach biegną, wojska operacyjne powiedziały: okej, my nie możemy być gorsi. Na tym polega to prawdziwe współzawodnictwo i nauka historii. Bo ci wszyscy młodzi ludzie z WOT-u, którzy pokazali się w tej formacji z bardzo różnych powodów, my nie wymagamy od nich, żeby oni perfekt znali historię. Nie wymagamy co więcej dat. Od tego to jest telefon, internet. Ale oni przychodzili do nas i mówili: no to opowiedzcie nam, jak ta historia w tym 14 roku wyglądała. Nie ma świadków. Być może paradoksalnie to jest plus. Prościej było spotkać się w Wodzisławiu na stadionie, gdzie śpi się pod gołym niebem i opowiadać o tym, jak to młody chłopak z pobliskiego majątku został 7. ułanem Beliny Prażmowskiego. Samo miejsce gwiazdy nad głową sprawiały, że wszyscy słuchali w osłupieniu. To jest ten fenomen i polski, i zagraniczny. Kanada przyjeżdża dalej, przyjeżdża Anglia, to są nasi przyjaciele, którzy z różnych powodów wyjechali stąd, utrzymują z nami kontakt przez cały czas i przyjeżdżają na kadrówkę. Nie przyjeżdża już wschód, Białoruś i Wileńszczyzna z bardzo różnych powodów, ale jakiś kontakt utrzymujemy. Zmieniają się okoliczności. Kadrówka z najstarszego takiego wydarzenia, bo pierwszy marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej to rok 1924, ale przez dwa lata trwały przygotowania. Tylko teraz, gdybym ja Państwu zadał pytanie, gdzie Wy możecie znaleźć tą historię kadrówek, to Wy powiecie, no nigdzie. To my sobie z tego zdajemy sprawę. Na naszej stronie internetowej kadrówki już dokonały się zmiany i w tym roku pokażemy opracowania o 10, a w zasadzie o 12 pierwszych latach. I to jest ta działalność tych stowarzyszeń, które uzupełnia pewną lukę. Mówię, my nie czekamy na to, aż ktoś zrobi coś za nas, tylko staramy się robić to samodzielnie, bo ta historia ma podwójny wymiar. Pamięć o tych ludziach, którzy w 1914 roku wyruszyli na zew marszałka Piłsudskiego, pamięć o tych, którzy przez późniejsze lata, a komuna nie spała, proszę Państwa, rok 1984 UB aresztuje uczestników marszu pod Jędrzejowem. Bo to nie marsz był największym zagrożeniem, ale niepodległość. Nie okłamujmy się, w 1980 roku niewiele osób mówiło jasno o tym, że my chcemy niepodległości. Wiele osób mówiło o jakiejś wymyślonej modernizacji istniejącego ustroju. Ci, którzy tworzyli kadrówkę, mówili jasno tą kadrówkę jako w formie marszu. Naszym celem jest niepodległość. I to była największa groźba dla komunistów. A na kadrówkę przyjeżdżają ludzie z całego kraju i z zagranicy.
Trzeba dodać jeszcze, że ta historia jest cały czas zagrożeniem. Ty nie wspomniałeś o tym, jak trudno zorganizować tego typu przedsięwzięcia, ile nas to wszystkich kosztuje. Ja powiem tylko tyle, że pomimo tego, że jesteśmy w Warszawie, to wcale Warszawa nie dokłada się do tego, wcale nam nie pomaga, wręcz utrudnia. Także, żeby Państwo mieli świadomość, że wszystkie te projekty, które organizowaliśmy w Warszawie, wcale nie są przygotowywane przy udziale miasta. Miasto wręcz utrudnia do tego stopnia, że tablice pamięci, które zostały posadowione w Warszawie, giną w zastraszającym tempie i pomimo monitów te tablice nie wracają na swoje miejsce. Przykładem jest chociażby tablica desantu kanałowego batalionu Czata 49 przy ulicy Senatorskiej, zaledwie 200 metrów od ratusza Warszawy. Monitorowaliśmy całą sprawę, monitorujemy ją dalej, prosimy o posadowienie jej z powrotem na to samo miejsce. No niestety na razie bezskutecznie. Miasto nie chce. Także to, że powiedzmy w mediach pojawiają się powstańcy i mówią o patriotyzmie, to wcale nie jest równoznaczne, że miasto czy powiązane z nią służby są zainteresowane pamięcią historyczną, a wręcz przeciwnie.
No ale to pocieszę cię, że to nie macie najgorzej. My w Kielcach mamy dokładnie tak samo, bo my poza marszem zajmujemy się tymi stronami internetowymi, zajmujemy się na przykład, proszę Państwa, chyba najstarszą rekonstrukcją historyczną rozbicia więzienia UB. Bo pierwszą zrobiliśmy 13 lat temu, kiedy jeszcze istniał faktyczny budynek Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach przy ulicy Zamkowej. Zresztą robiliśmy go wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Tak, wspólnie wydaliśmy broszurę i założenie było takie, że każdego roku w okolicy historycznej daty akcji późniejszego generała Antoniego Hedyszarego będziemy taką rekonstrukcję przeprowadzać. Proszę Państwa, 13 lat nie powtórzył się jeszcze scenariusz. Oczywiście kanwa jest ta sama, ale my każdego roku pokazujemy inny element i kładziemy na niego większy nacisk. W drugim roku usłyszeliśmy takie piękne słowa. No ale po co chcecie robić tą rekonstrukcję? Przecież już raz żeście zrobili. No tylko, że trafiło na upartych i my robimy to do tej pory.
i będziecie robić.
Pewnie tak.
Tak. A propos generała Hedy Szarego, w pierwszym dniu kongresu zaprosiliśmy oczywiście na cały kongres córkę, panią Teresę Hedę, była w pierwszym dniu kongresu, dzisiaj chyba niestety jej nie widzę. Też w Warszawie akurat te tradycje i pamięć o swoim ojcu stara się cały czas podtrzymywać, także wśród młodzieży. Dobrze, to teraz przejdziemy, szanowni państwo, właśnie do tej działalności instytucjonalnej, można powiedzieć, państwowej, czyli właśnie do Instytutu Pamięci Narodowej. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej od wielu lat, właściwie od początku, wspiera i współpracuje z polonijnymi instytucjami właśnie w dziedzinie opracowywania, udostępniania, upowszechniania materiałów, opracowania materiałów archiwalnych dotyczących najnowszej historii Polski. Wśród tych instytucji no, można wymienić, pani prezes już wymieniała, no, chociażby Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, właśnie tak jak pani prezes wspominała, którego właśnie stulecie będziemy obchodzić za miesiąc. Obchody będą w Warszawie. Także, no właśnie, pani dyrektor, jak to wyglądało do tej pory, jak to wygląda teraz, jakie są plany Instytutu, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię. Przypomnę, to już wspominaliśmy też na poprzednim panelu, że mamy taki jeden z ważniejszych naszych sztandarowych projektów Archiwum Pełne Pamięci, gdzie właśnie te materiały, o których wspominaliśmy, rodzinne przede wszystkim i organizacji społecznych są do nas przywożone, do nas i u nas są tutaj przechwycane i właśnie opracowywane. Także pani dyrektor, parę słów proszę o tej działalności Instytutu Archiwum i Pamięci.
Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Może zanim konkretnie odpowiem na pana pytanie, pozwolę sobie wrócić do kilku wątków, które państwo poruszyliście, a w szczególności właściwie w pewnym sensie wracając do podniesionych przez panią prezes wątków. Będę też odpowiadać na to pytanie, które pan mi zadał i opowiadać trochę o tym, co robi Instytut Pamięci Narodowej, ponieważ jeden z wątków, który pani prezes podniosła, to to, że my tutaj w Polsce, społeczeństwo polskie, bardzo mało wie o dorobku, osiągnięciach i ogromnym wkładzie Polaków mieszkających poza granicami kraju, bo myślę, że akurat wszyscy, zarówno my tu paneliści, jak i państwo, wiecie, że wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju bardzo nie lubi tego określenia Polonia. I oczywiście my go nie używamy w pejoratywnym znaczeniu, tak, szczególnie na wschodzie, ale rzeczywiście oni też często negatywnie odbierają takie określenie, rzeczywiście zwłaszcza na wschodzie. Ja się z panią prezes zgadzam, że jeżeli chodzi o programy nauczania w szkole, ale też takiej powszechnej wiedzy w społeczeństwie, ta wiedza jest niezwykle uboga i bardzo mało się o tym mówi, a może powinnam użyć czasu mówiło, ponieważ w ostatnich latach jednak to się zmienia i ta opowieść o działalności i ogromnych zasługach naszych rodaków żyjących poza granicami kraju, czy to w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Argentynie, w Brazylii, czy też w innych krajach europejskich, ale też tych Polaków, którzy pozostali na wschodzie, mówi się coraz więcej. W ostatnich latach powstało też szereg państwowych instytucji, których zadaniem jest wspieranie działalności organizacji polonijnych, chociażby Instytut Polonika, ale też władze polskie, państwo polskie kilka lat temu uruchomiło specjalny fundusz wspierający działalność i zabezpieczenie zbiorów, które pozostają poza granicami kraju. Więc myślę, że sytuacja się poprawia i że dzięki też temu, co robi Instytut Pamięci Narodowej, co robią inne instytucje archiwalne, biblioteczne, muzealne w Polsce, ta wiedza o osiągnięciach, dorobku i temu, jak wiele my, Polacy, tutaj mieszkający nad Wisłą i państwo polskie zawdzięczamy naszym rodakom, będzie coraz większa. Instytut Pamięci Narodowej wypłynął na międzynarodowe wody, tak pozwolę sobie to określić. Taki początek to jest prezesura świętej pamięci Janusza Kurtyki. To są pierwsze spotkania, pierwsze rozmowy, rozpoznawanie też tych potrzeb, które instytucje powstające zarówno w XIX wieku, jak i w wieku XX, tutaj na tych bardziej skupiła się pani prezes w swojej wypowiedzi, ale wspomniane Muzeum Polskie w Rapperswilu czy Biblioteka Polska w Paryżu, to są przecież wcześniejsze, jako przykłady podaję, wcześniejsze instytucje, które o sprawie polskiej światu nie pozwalały zapomnieć. One z jednej strony pozwalały Polakom mieszkającym za granicą utrzymać, kultywować te tradycje polskie, opowiadać dzieciom, kolejnym pokoleniom urodzonym za granicą o ich historii, o ich korzeniach, pomagały im uczyć się też języka polskiego, ale z drugiej strony były takim czytelnym znakiem, ale też prowadziły aktywną działalność na tej arenie międzynarodowej, przypominającej, że Polacy to jest naród, który chce własnego państwa. Ale wrócę do przerwanego wątku. Kiedy w latach 2006-2007-2008 prezesa i jego współpracownicy odbyli te pierwsze podróże, okazało się, że te potrzeby i ta pomoc dla instytucji w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Szwajcarii jest niezwykle potrzebna, a ich potrzeby są ogromne. Podjął wtedy prezes decyzję o tym, aby zawierać umowę, aby pracowników Instytutu wysyłać do tych archiwów, do tych bibliotek, po to, aby to dziedzictwo, które tam jest przechowywane, to dziedzictwo dokumentacyjne, ale też muzealne, niezwykle ważne i ciekawe i pokazujące naszą historię, zbiory sztuki, że te wszystkie artefakty wymagają instytucjonalnej pomocy ze strony państwa polskiego. Przez szereg lat władze państwa polskiego, nie mówię, że nie pomagały w ogóle, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale ta pomoc była daleka niewystarczająca. Teraz jest lepiej. My, jako Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, co roku, od wielu lat, wysyłamy naszych pracowników, aby bezpośrednio, chociażby w Nowym Jorku, w Instytucie Józefa Piłsudskiego, w Polskim Instytucie Naukowym, w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, w Fundacji Kościuszkowskiej, ale też w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, w Studium Polski Podziemnej, w Londynie, w Rzymie, w Polskim Instytucie Studiów Kościelnych. Mogłabym tych instytucji kolejnych wymieniać, ale to nie o to chodzi. Dlatego, że tam jedziemy, porządkujemy te zbiory, opisujemy te zbiory i co najważniejsze, szanowni państwo, digitalizujemy te zbiory, przywozimy kopie tych materiałów tutaj do Polski, do naszych zbiorów i udostępniamy te materiały. Oczywiście zawsze zawieramy umowę, szanujemy pracę wykonaną w tych instytucjach i zawsze bardzo uważnie też wsłuchujemy się w to, jakie są ich potrzeby. Ale nie poprzestajemy tylko na tym. Staramy się o co pani prezes apelowała, o to, aby opowiadać o ich dorobku, pokazywać ich dorobek tutaj w Polsce. Przypomnę tylko taką inicjatywę. W 2019 roku, nie pomyliłam daty, Pawle, w 2019 roku w Polsce odbyła się coroczna konferencja, być może państwo słyszeliście o takiej, nie wiem, organizacja to chyba złe słowo, ale od lat 70. odbywa się, jest powołana, została do życia stała konferencja muzeów, archiwów i bibliotek na Zachodzie. Corocznie przedstawiciele 25 w tej chwili organizacji z całego świata, polskich, polonijnych organizacji, spotykają się, aby opowiadać, dyskutować, szukać wsparcia. W 2019 roku takie spotkanie odbyło się tutaj w Polsce, w Lublinie, też przy okazji Zjazdu Historyków Polskich. Wspólnie z przedstawicielami tych instytucji przygotowaliśmy wystawę, na której pokazujemy króciusieńko każdą z tych instytucji. Przygotowaliśmy też taki katalog, tutaj trzymam na kolanach, żeby Państwu zaprezentować. O każdej z tych instytucji Państwo tu przeczytacie, ale znajdziecie też Państwo odesłanie do miejsc, w których można więcej na ten temat posłuchać. Przygotowaliśmy też, i zapraszam Państwa, jeśli jeszcze nie byliście, takie stoisko archiwum tutaj na kongresie, gdzie pokazujemy inną polską, polonijną organizację, która w ubiegłym roku świętowała 135. rocznicę powołania. Ta organizacja nadal funkcjonuje. Nawet dla mnie było dużym zaskoczeniem, jak od prezesa tej organizacji w ubiegłym roku usłyszałam, że mają nadal 60 tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych. The Polish Falcons of America. Nie mam czasu, więc nie będę Państwu opowiadać o historii i ogromnych zasługach polskich sokołów w Ameryce dla naszej niepodległości, tej odzyskanej w 1918 roku, ale zapraszam do zapoznania się z wystawą. Tam będziecie mogli Państwo też usłyszeć o tej historii. I ten wątek pozwala mi też wrócić raz jeszcze do wypowiedzi pani prezes. Obecni członkowie Sokolstwa Polskiego w Ameryce to jest czwarte, piąte pokolenie Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. 99%, pewnie przecinek 9, nie mówi po polsku, ale czują ten związek z Polską. Nie wyrzekają się swoich korzeni. Nie będziemy pewnie mieli czasu o tym porozmawiać, organizacje, te zadania tych organizacji, ich rola poza granicami kraju obecnie się mocno zmienia, ale muszą się mierzyć z innymi wyzwaniami. Oni są obok naszych placówek dyplomatycznych, są naszymi ambasadami, takimi ambasadorami opowiadającymi naszą historię. A takie organizacje jak The Polish Falcons, oni są zamerykanizowani całkowicie. Oni, ale tak jak mówię, przypominają polskie tradycje, opowiadają o nim temu społeczeństwu, w którym żyją. Nie mówią po polsku, ale nie znaczy, że nie czują się Polakami. I naszym zadaniem przez lata, wiem, że troszkę skaczę, ale boję się, że już więcej nie dostanę szansy nic powiedzieć, więc może jeszcze tylko jeden chociaż wątek.
Bardzo lubię panią dyrektor, ale niestety będziemy musieli tutaj rzeczywiście kończyć.
Chociaż minutę. Chciałam poruszyć taką kwestię, że przez dziesiątki lat ta Polonia mieszkająca, ci Polacy mieszkający poza Polską, pomagali nam też finansowo, też materialnie. O tym, jak ogromna pomoc finansowa płynęła do Polski. I moglibyśmy zacząć od tych najbliższych czasów, lata Solidarności i schodząc do tych najstarszych. Oni, słuchajcie, tam na początku XX wieku wykonywali najgorzej opłacane, najtrudniejsze prace. Zarabiali grosze, tak byśmy mogli, a wysyłali część tych pieniędzy nie tylko swoim rodzinom, ale na pomoc humanitarną dla Polaków, na przykład mieszkających jeszcze wtedy pod zaborami. Budowali tam, i o tym też muszę wspomnieć, wszędzie, gdzie pojawiali się Polacy poza granicami, nie tylko zakładali stowarzyszenia i instytuty, ale wszędzie budowali kościoły.
Ja ta presja czasu jest tak straszna.
No niestety, niestety. Dużo się dzieje na kongresie.
Parafie polskie powstawały jeszcze zanim SPK, zanim Kongres Polonii Amerykańskiej. To był ich kawałek Polski, poza Polską. I jeszcze ja muszę pociągnąć to, co pani powiedziała, bo mnie to bardzo, że tak powiem, zabolało, że mam to w swoim przygotowanym tekście.
Dobrze, no chyba, że pani prezes, jeszcze pani dyrektor dokończy, jak pani prezes pozwoli. Dobrze, sobie sekundkę i już tak, oddaję pani prezes. Tak, bo chciałem.
To w takim razie nie będę więcej o kościołach, skoro pani prezes o tym powie. I szanowni państwo, troszeczkę nawiążę do tego, o czym pan mówił. W sensie takim, że Instytut Pamięci Narodowej tego nie robi. Nie zgadzam się, że Instytut Pamięci Narodowej nie robi różnych rzeczy. Nie jest naszą ambicją, ani zadaniem, ani celem wchodzenie w takie zadania, które państwo realizujecie jako przedstawiciele tych inicjatyw oddolnych. Troszkę się panowie nie zgadzacie, jak kolega używa określenia rekonstruktorzy. I ja się z tym zgadzam, że państwo się na to nie godzicie, bo w tym, co wy robicie, akurat wszyscy panowie jesteście z takich organizacji, które robią znacznie więcej niż li tylko przebierają się w mundur i odtwarzają jakąś określoną formację zbrojną, jakiś okres w historii. Panowie, państwo, czy w Radosławie, czy w First to Fight, czy słuchając o tym, o czym pan Dionizy opowiadał, z jednej strony sami przyswajacie ogromną wiedzę, wypełniacie rolę, często rzeczywiście wspomagacie rolę państwa polskiego, zabezpieczając pamiątki i edukujecie. I wrócę do badań, bo tu pokazany był na monitorze tylko wątek dotyczący patriotyzmu, który ja uważam, że jest optymistyczny i mamy na czym budować, bo skoro 64% młodych Polaków poniżej 20 roku życia uważa się za patriotów, to naprawdę mamy z kim pracować i do kogo mówić i tylko naszą rolą i naszym zadaniem jest, żeby dać im to, czego potrzebują. I wrócę do tego, co robimy jeszcze w archiwum. Padła już nazwa Archiwum Pełne Pamięci, bo to, że jeździmy do organizacji polonijnych, to, że im pomagamy, zabezpieczamy te zbiory, to jest jedno. Raz jeszcze wrócę do wypowiedzi pani prezes, ale to też u ciebie, Tomek, było, że w domach, na aukcjach jest tyle artefaktów, pamiątek, fotografii, zbiorów po tych kombatantach, które niestety trafiają na śmietniki. I po to powołaliśmy Archiwum Pełne Pamięci, projekt, do którego wszystkich państwa zapraszam. Zapraszam, żebyście się z założeniami, bo na pewno pan Adam mi nie pozwoli o nich opowiedzieć, zapoznali dosłownie tutaj, na stoisku, zaraz jak stąd wyjdziecie. Ten projekt po to powstał i właśnie pod wpływem jednej z takich sytuacji, o których się dowiedzieliśmy, że niezwykła kolekcja w Kanadzie akurat trafiła na śmietnik. Na szczęście mieliśmy wystarczająco dużo czasu i pomoc konsula w Halifaxie, że udało nam się te kolekcje zabezpieczyć. I to też muszę, szanowni państwo, powiedzieć, żebyśmy my mogli realizować Archiwum Pełne Pamięci. To jest nam potrzebna i coraz częściej, w ostatnich latach w szczególności, otrzymujemy pomoc naszych placówek konsularnych poza granicami kraju. Mam nadzieję, że jest jeszcze z nami pan konsul Mazurek z Manchesteru. Wzorowa placówka, zawsze możemy na nich liczyć. Co więcej, jeszcze sami wskazują nam miejsca, opowiadają. Stali się naszymi, ja wiem jak to zabrzmi w ustach pracownika IPN-u, ale współpracownikami przy tym projekcie, są ambasadorami, ale każdy z państwa może być takim ambasadorem Archiwum Pełnego Pamięci, bo tylko pracując razem jesteśmy w stanie zabezpieczyć to ogromne dziedzictwo, które jest w tych instytucjach poza granicami kraju, ale też w każdym domu. Jest z nami pan Andrzej Hendyński, który razem z szefostwem Koła Polaków w Indiach powierzył nam, bo to, szanowni państwo, nie jest powierzenie tylko archiwum, pamiątek, artefaktów. Ci ludzie okazują nam ogromne zaufanie i powierzają historię swojego życia, swoje życie. Ale my przyjmujemy te pamiątki i te historie nie po to, żeby położyć je na półkach w magazynie, ale po to, żeby je opowiadać młodym ludziom. Jeszcze raz wrócę do badań. Młodzi ludzie chcą i mówią, że najbardziej wiarygodne są dla nich muzea, miejsca pamięci i tam się pojawiło dokumenty i artefakty. Przyjdą do was, do muzeum, przyjdą na to, co robicie, odtwarzając historię, wejdą w to, bo to jest autentyczne. To ich przekonuje, to ich przyciągnie, a potem sięgną po bardziej fachową literaturę.
Dziękuję. Tak jest. Dziękujemy pani dyrektor.
Pani chciałabym jeszcze
prezes, bardzo krótko, bardzo naprawdę krótko, tak. Minutkę dosłownie.
Proszę państwa, od placówek dyplomatycznych zależy 99% powodzenia, ocalenia tych wszystkich instytucji, ich spuścizny, domów kombatanta. Mamy wielki problem w Paryżu w tej chwili. Wszystkie domy kombatanta są pod lupą różnych cwaniaków, krótko mówiąc. Te domy mają zasoby archiwalne. Trzeba je ratować, trzeba ratować obiekty. I no ja na przykład wokół domu w Paryżu walczę z tym już 6-7 lat. Nic mi się nie udało. I proszę państwa, jak rozmawiam z emigrantami, nie wielkiej rangi, tylko na przykład dziećmi pracowników przymusowych z terenu Niemiec. Jeżeli rozmawiam z panią, która ma album ze zdjęciami dziewcząt, które pracowały razem z jej matką w jakiejś niemieckiej fabryce, jest zaświadczenie z tej fabryki, że ona tam pracowała. Ojciec pracował w innej. To są moim zdaniem niezwykle cenne dokumenty, ale to są to, co pani powiedziała, z jej serca wyrwane pamiątki. I już byłam o krok od tego, żeby zaniosła te rzeczy do archiwum akt nowych, ale ona mówi, no nie, jeszcze muszę je trochę mieć. Ale jej syn już nie mówi po polsku i w ogóle nie interesuje się tym.
Pani prezes, pan Adam nie da nam porozmawiać, ale ja będę tutaj, miała dla pani miejscu, propozycję, więc porozmawiamy
tak, później. Tak,
ale ponieważ ja widzę w publiczności pana byłego ambasadora...
Tak, zaraz damy głos też publiczności, tak, właśnie. A
to chcę też tutaj już przed publicznością jemu podziękować za to, że naszych weteranów widział, że ich przyjmował, że ich honorował, gościł w ambasadzie na specjalnych warunkach, Gryfa też. I druga rzecz, o której też chcę tu głośno powiedzieć. Jak były kwestie współpracy z Wielką Brytanią wokół wojny w Ukrainie, to bodajże minister lub wiceminister obrony narodowej Wielkiej Brytanii powiedział, tak, do Polaków możemy mieć zaufanie, bo oficerowie polscy przychodzili do moich rodziców, poznałem ich i to byli wspaniali ludzie, honorowi, którzy kochali kraj. I to jest ich spuścizna, o którą my musimy naprawdę zadbać, bo ona przepada, bo odchodzą pokolenia, przychodzą te, które już się zangliczały albo zamerykanizowały. I to przepadnie, więc
bardzo dużo
ja
pracy,
uważam, że trzeba powołać taki program, który będzie kontaktował się z konkretnymi osobami.
Będziemy,
a taki program
będziemy,
to jest archiwum pełne pamięci.
Tak jest. Panie Adamie, tutaj takie krótkie podsumowanie panelistów ze strony pana Adama, jeżeli mogę prosić, bo tak jak wspomniałem, przyjechał do nas specjalnie z Londynu na tę konferencję i na ten panel. Panie Adamie, krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania i dwa słowa jeszcze na koniec od siebie.
No ja krótko mówię, także takie podsumowanie najlepsze, co można pokazać z naszej strony jako grupy rekonstrukcyjnej, to spotkaliśmy Związek Karpatczyków III Dywizji Strzelców Karpackich, który można powiedzieć już było, że coraz mniej członków aktywnych było. Oni myśleli o zamknięciu tego. I my jako grupa żeśmy zostaliśmy członkami tego związku i właśnie ci weterani poprosili nas, czy możemy to dalej kontynuować, między innymi robić mszę, tak zwaną mszę gazalską, która jest co roku upamiętnieniem Bitwy Gazalskiej, czy będziemy to dla nich robić. Że, jak powiedzieliśmy, że oczywiście postaramy się to kontynuować cały czas, oni naprawdę byli zadowoleni z tego, bo oni już myśleli, że po nich to już będzie wszystko zamknięte. Na przykład jak mieliśmy to nieszczęście, żebyśmy trochę za późno, bo Związek Spadochroniarzy, Brygady Spadochronowej niestety zamknął się parę lat, zanim my to zaczęliśmy wszystko, zanim my pojechaliśmy do Anglii. Może kto wie, jakbyśmy przyjechali trochę wcześniej, może byśmy uratowali to przed zamknięciem. No i to jest, myślę, taka... A rekonstruktor. Ja nie uważam, że to jest jakieś złe słowo, bo sama nazwa mówi, to jest rekonstrukcja.
Dzięki za wsparcie.
bo to jest rekonstrukcja. A ja zdaję sobie sprawę, że też są tacy, którzy założą mundur podobny do tego albo coś i oni mówią, że są rekonstruktorami, ale ten, kto jest tym prawdziwym rekonstruktorem historycznym, on wie, co on ma robić i to nieważne, jak się go będzie nazywało. I ja naprawdę nie mam się czego wstydzić.
Zgadzam się. Słowo rekonstruktor to oczywiście jest to trochę skrót myślowy do waszej takiej działalności też między innymi oczywiście. Dlatego tu jesteście, bo działacie o wiele szerzej. Dziękujemy za to podsumowanie, panie Adamie. No rzeczywiście spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Spieszmy się przekazywać tradycje, wiedzę a propos kombatantów, bo no niestety tak szybko też od nas odchodzą. Ale kontynuujemy te tradycje. Szanowni państwo, teraz... Oddajemy głos słuchaczom publiczności. Na początek już wcześniej się umawiałem z panią Ewą Hussein. Nie wiem, czy jest tutaj z nami na sali pani Ewa. Jest. To jest pani prezes Stowarzyszenia Żydów Australijskich i ich potomków. Tak, pani prezes, jakby naprawdę też krótko można było prosić. Dwa zdania o swojej działalności. Też współpracujemy z panią jako IPN od wielu lat. Tak. Ale naprawdę jakby tam dwie, trzy minuty pani prezes, to dziękujemy.
Mówić krótko jeden słowa, to przede wszystkim dziękuję bardzo za państwa pasję i chciałam tylko powiedzieć, że przyjechałam tutaj do Australii, z Australii tutaj specjalnie na kongres i jest mój trzeci dzień. Bardzo dużo się nauczyłam. Od państwa dzisiaj też. Ja lubię słowo Polonia, lubię słowo Polka i jestem oddana pracy społecznej tam u nas, tylko że organizacje polonijne to jesteśmy my, to są pasjonaci, to są osoby, które dają z siebie wszystko, co mogą. I chciałam też pochwalić IPN za to właśnie, że przyjeżdża do nas z wystawami. Wiecie, u nas jest osób urodzonych w Polsce akurat 40 tysięcy, to jest naprawdę bardzo mała diaspora. I współpraca właśnie ze społecznością polską i też żydowską układa się bardzo dobrze. Także same pochwały i podziękowania z mojej strony za waszą pasję i pracę.
Bardzo dziękujemy pani prezes. Bardzo krótko, bardzo treściwie, bardzo dziękujemy. Proszę, jeszcze tutaj obiecałem panu też za zabranie krótkiego oczywiście głosu, jeżeli mogę.
Nie wiem, to będzie
trudno. Będę przerywał, bo ja muszę iść na kolejny panel, ale proszę, proszę.
Ale będzie trudno tak krótko. Ja jestem akurat przykładem tego, że też i mieszkałem na emigracji. Jestem emigrantem politycznym po grudniu 70 roku, ale też jestem z tradycji tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Mój stryj był założycielem i dowódcą tej organizacji. Ja wróciłem w stanie wojennym, nie w stanie, w grudniu 80 roku do Republiki Solidarnościowej. Chociaż tam bardzo dobrze mi się powodziło w Ameryce, w Chicago, byłem inżynierem, projektowałem elektrownie atomowe, ale jak wróciłem do Polski i potem jak stan wojenny był i działałem jako ten, który w podziemiu też działał, to pełnia życia. Także tak to też wyglądało. Ale wracając tutaj do roli organizacji w przetrwaniu dziedzictwa narodowego, to ja bym apelował tutaj do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby zauważyć, że 13 stycznia został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku, który będzie od tego roku już obchodzony 2 października. Jest to zamordowanie w pierwszych miesiącach wojny od września 1939 do kwietnia 1940 roku około 40 tysięcy elity pomorskiej na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, czyli 2 razy taka ilość prawie jak zamordowani w Katyniu. Chcielibyśmy dorównać do obchodów katyńskich, też chcielibyśmy mielić sadzić dęby pamięci zbrodni katyńskiej, bo to Sowieci się nauczyli od Niemców, jak zabijać. To najpierw Niemcy zabijali i to do tej pory, jak nie było tego Narodowego Dnia Pamięci, to były osobno te uroczystości, to w Lesie Piaśnickim, to w Szpęgawsku i tak dalej. Ludzie nawet na Pomorzu nie łączyli tego, że to była jedna zaplanowana akcja w Berlinie. A takich miejsc było 400 na Pomorzu. I to trzeba zauważyć, trzeba oddać hołd tym wszystkim ludziom. I mogłoby to być zapomniana sprawa, bo pokolenia już te wymierają. I też trzeba, przez IPN powinien te wszystkie miejsca dokładnie określić. Ja tutaj dziękuję IPN-owi, bo akurat zespół doktora Tomasza Cerana zrobił te pierwsze prace takie pionierskie i tutaj to w Bydgoszczy ten zespół to zrobił i chwała za to. Ale znów następne pytanie do Instytutu Pamięci Narodowej, też żeby to dziedzictwo przetrwało, o tajną organizację wojskową Gryf Pomorski. Po prostu jest wspaniała, piękna organizacja patriotyczna, narodowo-katolicka, a oddział gdański, no tak nie ma tych pomników, gdzie powinny być w każdym właściwie powiecie kaszubskim, kociewskim pomniki tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski i upamiętnień nie ma. Nie ma pracy nad historią, tylko się zaprzestało na bazie opracowań Jana Ptasińskiego czy pułkownika KBW Leona Lubeckiego i na tym zbudowana jest historia, którą się na nowo nie odkrywa. Tak samo jak i miecz i pług. Przecież wspaniała organizacja, która jest obarczana tym, że współpraca była tam z Niemcami. A przecież profesor Spałek znalazł już dokumenty, gdzie Hrynkiewicz był agentem NKWD i jako członek KPP wraz z Marianem Spychalskim zamordowali przywódców miecza i pułka Sławikowskiego, doktora Grada i Kłobuta. I po prostu nie pokazuje się, nie oddaje się na nowo im czci i godności mieczowi i pługowi, a przez to i Gryfowi Pomorskiemu, bo był taki zarzut i mam do tej pory pismo z Biura Badań Historycznych z Warszawy profesora w tej chwili zapomniałem nazwisko. No, w każdym bądź razie pan profesor Chrzanowski pisał monografię o mieczu i pługu. Po 7 latach już jest czas najwyższy, żeby to ogłosić wszem i wobec.
Rzeczywiście tematów jest dużo.
Ale środowisko Gryfa Pomorskiego, środowisko miecza i pługa umiera. Tak. Umiera. Także nie wszystko...
Wiele środowisk rzeczywiście, ale wspominaliśmy, odchodzi na zawsze, ale jest w naszej pamięci.
To nie można tak obejść.
Jasne.
To nie można tak obejść.
Pamiętamy tutaj...
Nie można tak obejść. Proszę,
będziemy
naprawdę
działać, działamy jako Instytut Pamięci Narodowej, jako organizacje społeczne, współdziałamy, tak jak mówiliśmy, ustawowo, ale nie tylko. Także rzeczywiście jest dużo tematów. No, niestety ale musimy dzisiaj
apel,
ten temat...
Taki apel do Państwa. Dziękuję
dobrze, bardzo dziękuję. Dobrze, ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie pytanie, bardzo krótko. Również będę przerywał, jeżeli będzie dłużej.
Może bardzo, bardzo krótko. Ja właściwie chciałam się przedstawić. Przyjechałam tu z Ancony. Reprezentuję Związek Polaków we Włoszech, a jednocześnie jestem w zarządzie związków, czyli Polonię włoską. Jednocześnie reprezentuję też Polonię regionu Marke, gdzie jestem wiceprezesem stowarzyszenia.
Witamy serdecznie.
I chciałam zwrócić uwagę, nie mówię tego po to, żeby tutaj się chwalić jakimiś tytułami, które zresztą są tytułami społecznymi, ale po to, że chciałam zwrócić uwagę, była mowa o Wielkiej Brytanii, o Stanach Zjednoczonych, chciałam zwrócić uwagę, że kopalnią pamiątek o Polakach są Włochy. Włochy są prawdziwe i jest naprawdę niesłychane bogactwo.
Wiemy i obierzemy ten kierunek na pewno.
Polonia włoska to jest ponad 70-80 tysięcy osób, które mają obywatelstwo włoskie. Do tego trzeba doliczyć drugie tyle ludzi, którzy tego obywatelstwa już nie mają, bo to jest Polonia wielowarstwowa, narastająca od czasów wojennych, powojennych. Wiadomo, duża część, niestety niezbyt duża, mogła zostać też żołnierzy, prawda, bo kombatantów. To jest inny temat, nie będę tego tu poruszać, trzeba się streszczać. W każdym razie chciałam na to zwrócić uwagę, przede wszystkim zwracając się do pani dyrektor, że ja na przykład, działając w regionie Marke, ja jestem też historykiem, Jestem też autorką książki, którą IPN opublikował w zeszłym roku, która jest biografią jednego właśnie z oficerów II Korpusu, Władysława Drelicharza. To był dosyć słynny oficer wojsk pancernych. Ale nieważne, w każdym razie jako historyk prywatnie to robię, szukam różnego rodzaju śladów, bo śladów na przykład w tym moim regionie, w którym ja mieszkam, region Ancony, to jest region całkowicie wyzwolony niemalże samodzielnie przez żołnierzy generała Andersa. Ta pamięć tam jest nieustanna, ta pamięć przetrwała pokolenia również i wśród Włochów. My tam współpracujemy z Włochami, naprawdę muszę powiedzieć, doskonale. Doskonale. Gminy są zainteresowane, malutkie miasteczka, nawet teraz, ostatnio, i to na zakończenie wspomnę, poznałam przez przypadek starszą panią w wieku lat 90, ale bardzo sprawną umysłowo, która jak się dowiedziała, że jestem Polką, zaprezentowała mi swoje napisane przez siebie wspomnienia. Jakie tam są przepiękne wspomnienia. Malutkie miasteczko włoskie, nie wiem, czy będzie miało 10 tysięcy mieszkańców. Przepiękne, wzruszające wspomnienia o jej spotkaniach z żołnierzami polskimi, jak była małą dziewczynką. O tym, jak odwiedzała żołnierzy w szpitalu. O tym, jak kobiety włoskie w tym miasteczku chodziły na groby polskich żołnierzy w czasie wojny i po wojnie. A dlaczego? Dlatego, że myślały też o swoich różnych Włochach ginących na różnych frontach. Dbały o te groby. Mało tego, jakiś generał przyjechał do tego miasteczka, bo jest zdjęcie tej dziewczynki, jak wita polskiego generała. Takich śladów jest multum. Jest jeszcze multum. I pytanie do pani dyrektor. Jak to zrobić? Żeby coś... Czy was w ogóle relacje Włochów interesują?
Ja muszę to przerwać. Przepraszam, to pytanie już w kuluarach. Bardzo przepraszam.
Rozumiem, za długo. Dziękuję.
Niestety w kuluarach. Szanowni Państwo, muszę kończyć. Dziękuję oczywiście za ten głos, za przybycie. Bardzo ważny głos, bardzo dziękujemy. Ja muszę niestety kończyć ten panel społeczny. Kolejny jest o 14, dosłownie za 20 minut, który też koordynuję, ale już nie będę tam obecny jako panelista, ale moderator, ale muszę tam zorganizować ten panel. O 14 na scenie głównej. Zapraszam Państwa teraz od razu po tym panelu. Również ciekawa debata społeczna i będzie można zabrać głos. Ja dziękuję bardzo Państwu, Pani Prezes, Panie Adamie, Tomku, Panie Komendancie oficjalnie i Pani Dyrektor, dziękujemy Państwu za ten panel.